Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 3 kwietnia. Nazywam się Andrzej Bobiński. I po środowym nagraniu Dużego Pałacu obiecałem sobie, że nie będę zdalnie nagrywał podcastów. Dwa dni później, po parodniowych targach w obozie Zjednoczonej Prawicy, lider Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin, powiedział na konferencji w Sejmie, że wybory prezydenckie nie mogą odbyć się 10 maja. Zaproponował przedłużenie kadencji Andrzeja Dudy o 2 lata, przy założeniu, że nie będzie on starał się o reelekcję. Wicepremier chce, by Sejm przyjął projekt 7 maja, Senat 8 maja, a dzień później podpisał go prezydent. W ten sposób Gowin zareagował na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że jeżeli minister nauki nie poprze w głosowaniu sejmowym dzisiejszej autopoprawki, która zakłada wyłącznie głosowanie korespondencyjne w wyborach 10 maja, to wyrzuci Gowina i innych posłów Porozumienia z rządu. 45 minut później Anita Czerwińska, rzecznik PiS, napisała, że rząd poprze projekt Porozumienia, jeżeli opozycja się również na niego zgodzi. Nie powiedziała, jak to się ma do głosowania nad autopoprawką o głosowaniu korespondencyjnym, ani co PiS zrobi, jeżeli opozycja propozycji Gowina nie poprze. Sytuacja jest dynamiczna, a chaos się pogłębia. Dlatego musiałem zadzwonić do Wojtka Szackiego. Cześć Wojtku.
Cześć Andrzej.
Nie wiem, gdzie zacząć, ale wiem, że musimy rozmawiać szybko, żeby szybko się zmontować, szybko wyjść w świat, bo wszystko, co teraz powiemy, może się zdezaktualizować szybciej, niż jesteś w stanie powiedzieć koronawirus. Więc może tak, szybko, pierwsze pytanie. W co gra Jarosław Gowin?
Jarosław Gowin, mam wrażenie, od początku chyba tej kadencji szukał momentu i sposobności, żeby w jakiś przekonujący dla opinii publicznej sposób odejść z rządu. Zapewne w przekonaniu, że ta większość, która teraz jest, nie będzie trwała i że powstanie jakaś nowa konfiguracja w przyszłości. I do tej pory nie miał takiego sztandaru, natomiast w sytuacji, gdy mniej więcej 75% Polaków nie chce wyborów prezydenckich 10 maja i myślę, że Jarosław Gowin szczerze też ich nie chce, ponieważ nie wyobraża sobie ich przeprowadzenia, uznał, że w tym momencie taka przyzwoitość polityczna, a także jego rachuby się spotykają w jednym punkcie i myślę, że to stoi za jego ostatnimi działaniami, bo nie mam wątpliwości, że on ten konflikt prowokuje i chce, wydaje mi się, dać Jarosławowi Kaczyńskiemu pretekst do tego, żeby go wyrzucił z rządu i ze Zjednoczonej Prawicy. A jeśli tym pretekstem byłyby właśnie wybory, no to opinia publiczna stanęłaby raczej po stronie Jarosława Gowina.
Jak się zachowa w takim razie Jarosław Kaczyński?
Jestem teraz na łączach między innymi z różnymi politykami Zjednoczonej Prawicy. I oni twierdzą, że na stole są różne scenariusze w zależności od tego, jak się zachowa opozycja. Również postępowanie PiSu będzie.
No dobrze, to może cofnijmy się i powiedz, co zaproponował Jarosław Gowin.
I znowu może się jeszcze cofnijmy do tego, co zaproponował PiS. PiS zaproponował kuriozalny projekt przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, powszechnych, a następnie dołożył do tego jeszcze bardziej kuriozalną poprawkę, o tym, że te wybory miałyby być wyłącznie korespondencyjne i ta ustawa przy założeniu, że Senat zajmowałby się nią 30 dni, weszłaby w życie 4, może 5 maja, czyli na parę dni przed wyborami. I wówczas państwo polskie musiałoby w ciągu tych kilku dni zorganizować głosowanie dla 30 milionów obywateli, co jest, wydaje się, kompletnie kosmicznym i absurdalnym pomysłem. I Jarosław Gowin powiedział, że on w takie rzeczy się nie będzie bawił i zaproponował dzisiaj po serii rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, po naradach pewnie ze swoim otoczeniem, zaproponował inny sposób na uniknięcie wyborów, a mianowicie ekspresował zmianę konstytucji, która by się dokonała teraz w Sejmie, później w Senacie i prezydent zdążyłby jeszcze ją podpisać przed dniem wyborów, czyli przed 10 maja. I ten pomysł zakłada, żeby kadencję obecnego prezydenta wydłużyć o 2 lata, do lat 7 i nie dać mu prawa do reelekcji.
Zdaje się, że ten pomysł jest obarczony wieloma ryzykami, a także błędami. Jedna kwestia to są te terminy. W sensie tutaj musi być tak, że wszystko musi się wydarzyć idealnie szybko, wszyscy aktorzy sceny politycznej muszą się zgodzić i głosować jak jeden mąż za, a jeszcze do tego równolegle te wybory i tak muszą zostać przygotowane, bo jeżeli z jakichś względów do 9 maja prezydent by nie podpisał tego projektu zmiany konstytucji, to 10 maja mielibyśmy wybory. Czy dobrze kombinuję?
Tak, dlatego że dopóki ta zmiana konstytucji nie weszłaby w życie, no to obowiązywałyby reguły obecne, czyli tocząca się kampania wyborcza, przynajmniej formalnie. No chyba, że rządzący z kolei by wprowadzili stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej, który by z kolei zablokował możliwość głosowania.
No dobrze. Jeszcze zanim przejdziemy do tych scenariuszy i tego, co zrobi Jarosław Kaczyński, czy myślisz, że którakolwiek partia porozumie, że tu opozycja musiałaby się zjednoczyć i poprzeć pomysł Jarosława Gowina? Czy którakolwiek z partii opozycyjnych może poprzeć ten pomysł?
Jestem po lekturze depesz papowskich. Nie rozmawiałem jeszcze z ludźmi z partii, natomiast widziałem polityków PSL, którzy rekomendują głosowanie przeciwko takiemu projektowi Gowina, gdyby on się pojawił w Sejmie już jako realny dokument. Borys Budka się wypowiedział zdecydowanie wbrew pomysłowi Gowina. I również bardzo sceptyczna do tego jest Konfederacja. Lewica powiedziała, że jednomyślnie wszyscy posłowie Lewicy są przeciwnikami tego pomysłu.
Okej, okay. Cofnąłbym się do Konfederacji, bo tylko widziałem, że Jakub Kulesza, jeden z polityków Konfederacji, wskazuje, że Gowin tutaj zapożyczył ich projekt. To się nazywa ten dokument Nowy Porządek Tezy Konstytucyjnej. I tutaj była propozycja Konfederacji, żeby kadencję prezydenta przedłużyć do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję, więc przynajmniej może ta Konfederacja by poparła.
Nie, właśnie nie, dlatego że nie doczytałeś po prostu do końca tej depeszy. Poseł Kulesza dodał później, że i to w tej samej wypowiedzi, że jest to pomysł na przyszłość, a nie sposób na przedłużenie kadencji Andrzejowi Dudzie, więc nawet stamtąd nie ma żadnego światełka, przy czym to stanowisko opozycji raczej wspólne i raczej powszechne pokazywałoby, że w Senacie nie będzie większości do zmiany konstytucji, chyba że jacyś senatorowie Platformy by się wykruszyli i poparli Gowina. Tu przypominam Kazimierza Ujazdowskiego, który wstępnie poparł plan Gowina kilka dni temu, kiedy ten plan jeszcze był taki niedopracowany i w ogólnym jedynie zarysie. A pamiętamy, że opozycja w tym Senacie ma większość minimalną. Natomiast ja sobie tak to tłumaczę, że Jarosław Gowin niekoniecznie wierzy w powodzenie swojego planu.
Przewrotnie.
Przewrotnie, ale szukał jakiegoś sposobu na odwleczenie wyborów, który nie byłby sposobem tożsamym z tym, co proponuje opozycja, czyli z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. No i jedynym takim sposobem jest zmiana konstytucji.
No dobrze, to dojeżdżamy do mojego pytania sprzed paru minut. Co zrobi Jarosław Kaczyński?
Dziś, czyli 3 kwietnia, moim zdaniem skończyła się Zjednoczona Prawica jako byt polityczny. Czy to się formalnie wydarzy już dzisiaj, czy za parę dni, czy za parę tygodni, jest trochę drugorzędne. Natomiast Jarosław Gowin wykopał wielki rów między sobą a Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że czeka nas teraz festiwal ostrych ataków medialnych wymierzonych w Jarosława Gowina, wymierzonych w jego ludzi, zmierzających zapewne do tego, żeby jego partia się podzieliła, żeby go jak najmocniej osłabić. Myślę, że wszyscy się pogodzili w Zjednoczonej Prawicy, że już tego czegoś nie ma i że teraz trzeba na nowo sobie jakoś układać rzeczywistość. A kiedy to się formalnie wydarzy, czyli kiedy minister Gowin przestanie być ministrem i wicepremierem, tego oczywiście nie wiem.
No dobrze, to teraz chciałem ci zaproponować zabawę w scenariuszowanie. Ja sobie wypisałem 4 możliwe scenariusze. Pierwszy wydaje się być chyba najprostszy, czyli rząd mniejszościowy. To znaczy Jarosław Gowin nie jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, nie jest ministrem. Jadwiga Emilewicz, jak i około 10 wiceministrów, wychodzi z rządu. No ale ten rząd Mateusza Morawieckiego trwa. Co ty na to?
No nie jest to wymarzony scenariusz na czas epidemii. Znaczy to w ogóle nie jest wymarzony scenariusz rząd mniejszościowy.
A moim zdaniem i tak to jest ten najbardziej wymarzony z tych 4, które sobie wypisałem, szczerze mówiąc.
Czekam na pozostałe, domyślam się trochę jak one będą brzmiały, ale ja nie wierzę, że rząd mniejszościowy może się dłużej w Polsce utrzymać i nawet epidemia tego nie zmieni. Taki rząd miałby przeciwko sobie potężną siłę w Sejmie, Senat, nie wiadomo jakby się zachowywał prezydent w tym momencie. Różne siły by tam na siebie nachodziły. Nie wiem, czy nie byłby konieczny jakiś reset, czy wprowadzenie więcej technicznych ministrów, żeby troszkę osłabić siłę ataku na ten rząd. no, koszmar tak naprawdę, jeśli chodzi o rządzenie. I z każdym projektem ustaw trzeba by iść do poszczególnych grup w Sejmie i negocjować znowu z Jarosławem Gowinem zapewne poparcie, czego pewnie Jarosław Kaczyński wolałby uniknąć.
No dobrze, to drugi scenariusz, czyli doproszenie koalicjanta. Tutaj zgłaszam kandydaturę Konfederacji PSL-u chyba, bo nie widzę żadnej innej. Może ktoś z Koalicji Obywatelskiej oraz próba wyjęcia posłów Porozumienia. Czy wyobrażasz sobie nową koalicję z jakimś nowym koalicjantem? Oraz jak myślisz, jak pewny Jarosław Gowin jest swoich posłów?
Nie wiem, czy wszystkich, ale myślę, że co najmniej kilku jest pewien, a kilku to jest już wystarczająco, żeby PiS nie miał większości. W to, że Konfederacja weszłaby do rządu na prawach koalicjanta, takiego jakim był teraz Jarosław Gowin, trochę mi się nie chce wierzyć, bo jeśli oni patrzą na siebie w perspektywie wieloletniej, to wchodzenie do rządu, który ma na głowie kryzys gospodarczy i kryzys polityczny i bycie też w tym rządzie tak naprawdę jedynie maszynką do głosowania w Sejmie, wydaje mi się, że nie jest to ta droga, którą by Konfederaci chętnie poszli. Poza tym jest ich mało. To jest zaledwie 11 posłów, więc gdyby tak się stało, żeby większość albo prawie wszyscy posłowie Gowina odeszli wraz z nim, to tych konfederatów byłoby za mało, żeby załatać dziurę. Bo przypominam, Porozumienie ma 18 posłów w tym momencie.
No dobrze, ale to teraz jeszcze w drugą stronę. A czy myślisz, że ktoś z posłów PiS pójdzie za Jarosławem Gowinem? Na przykład takie pytanie ja bym sobie zadał o osobę kluczową w tym momencie, czyli o ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który nie jest członkiem Porozumienia, ale zdaje się, że początkowo był rekomendowany przez Mateusza Morawieckiego, ale też przez Jarosława Gowina swojego czasu. No i też rozumiem, że miałby dobry powód, żeby wyjść z rządu w takim momencie, w którym jeszcze jest bohaterem.
Myślę, że jeśli cokolwiek miałbym mniemać o przyszłości politycznej Łukasza Szumowskiego, to nie sądzę, żeby on się związał z Jarosławem Gowinem. Z tego, co ja o nim słyszę, to on jest zdecydowanie jeszcze bardziej na prawo od Jarosława Gowina w wielu kwestiach, w tym światopoglądowych. I tutaj nie mam pewności, ale myślę, że on raczej zostanie w tym obozie pisowsko-morawieckim, a nie wybierze się na niepewną podróż z Jarosławem Gowinem.
A ktoś się wybierze?
Ja nie mam w tym momencie czucia takich szeregowych posłów PiSu, których, myślę, przeraża epidemia. Słyszę od czasu do czasu jakieś tylko głosy z terenu, że również posłowie PiSu są przerażeni, zdezorientowani, że nie wiedzą, dlaczego ich kierownictwo prze do wyborów, skoro w ogóle nie ma na to nastrojów społecznych. Oni sami się tych wyborów boją, ale myślę, że wciąż patrzą na Jarosława Kaczyńskiego z tych dwóch Jarosławów przychylniej.
To jeszcze złośliwie zahaczyłbym cię o Europarlament. A co zrobi Adam Bielan? Osoba dosyć istotna i w kontekście kampanii wyborczej, i w kontekście doradzania w kwestiach takich wizerunkowo-politycznych Jarosławowi Kaczyńskiemu.
No, jeśli miałbym typować jakiegoś rozłamowca w Porozumieniu, to myślę, że Adam Bielan byłby lojalny wobec Jarosława Kaczyńskiego.
No dobrze, słuchaj, to teraz mój trzeci scenariusz wypisany. Rząd Jedności Narodowej bez PiS z Jarosławem Gowinem jako wicepremierem, a może jako premierem. Czy myślisz, że w ogóle taka możliwość istnieje?
Strasznie trudno mi to sobie wyobrazić. Taki rząd od Konfederacji przez Lewicę w środku z Platformą i z Gowinem i gdzieś jeszcze PSL-em przy bardzo silnym PiSie wciąż i z prezydentem naprzeciwko siebie. Nie sądzę, żeby komukolwiek na takim rządzie zależało. Zresztą z tego, co wiem, Jarosław Gowin takiego rządu by też nie chciał. Nie sądzę też, żeby wyborcy zrozumieli w swojej masie taką kombinację.
No dobra, no to dojechaliśmy do przyspieszonych wyborów w takim razie. Tylko jak je przeprowadzić?
I jak do nich doprowadzić? Ja myślę, że wszystkie scenariusze są wykluczone. Ale przyspieszone wybory są możliwe oczywiście do przeprowadzenia w momencie, kiedy upadłby rząd Morawieckiego i w trzech krokach nie udałoby się powołać żadnego innego gabinetu. I potrafię to sobie wyobrazić, chociaż też w środku epidemii w Polsce będzie to wyglądało naprawdę fatalnie i cała klasa polityczna wyszłaby z tego strasznie poharatana. Jeśli spojrzymy na to, co się teraz dzieje w sondażach i na opcje dostępne na stole, to wydaje mi się, że dla Jarosława Kaczyńskiego, i zresztą tak mi jeden z posłów PiSu tłumaczył, przyspieszone wybory byłyby najlepszym wyjściem z tej trudnej sytuacji, bo można sobie wyobrazić, co się wydarzy, gdyby Jarosław Gowin poszedł na swoje. Prawdopodobnie mógłby się dogadać z PSL-em, mógłby się pewnie dogadać z pojedynczymi politykami Platformy Obywatelskiej, która myślę jest zagrożona przez ugrupowanie Gowina potencjalne, zwłaszcza w sojuszu z PSL-em, ale nawet taki konglomerat to nie byłby jeszcze twór, który mógłby na przykład walczyć o władzę w Polsce. Platforma też nie wydaje się przygotowana do walki o władzę w Polsce. Myślę, że gdyby były teraz przyspieszone wybory, to PiS by wygrał z Solidarną Polską i mielibyśmy premiera Kaczyńskiego może, wicepremiera Morawieckiego do spraw gospodarczych albo wicepremiera Sasina do spraw gospodarczych i wicepremiera Ziobrę do spraw siłowych. Może z dodatkiem Konfederacji, na przykład gdyby Konfederacja miała dobry wynik, a PiS-owi i Solidarnej Polsce zabrakłoby mandatów, więc gdzieś rysuje się rząd podobny do tego, tylko jeszcze bardziej na prawo i jeszcze pewnie trudniejszy do strawienia dla liberalnych wyborców.
To brzmi jakbyś namawiał Jarosława Kaczyńskiego do manewru, który przeprowadził w 2007 roku z średnim efektem.
No wtedy mu się nie udało. Teraz jakiekolwiek prognozy sięgające kilka miesięcy w przód są obarczone tak dużym błędem, że trochę bez sensu jest ich stawianie.
Moim zdaniem kilka godzin w przód już będziemy daleko za wiadomościami rzeczywistości.
No kilka godzin to zmienia się polityka, ale w ciągu kilku miesięcy zmieni się wszystko albo prawie wszystko w gospodarce i w nastrojach społecznych.
To bym się dorzucił jeszcze jeden scenariusz, taki dodatkowy, taką wisienkę, a rząd techniczny, na przykład z premierem Łukaszem Szumowskim i z ministrami spoza polityki?
No ja wspomniałem, że taki twór jest możliwy. O Łukaszu Szumowskim jako premierze szepczą sobie ziobryści od czasu do czasu, którzy nie bacząc na wszystkie konflikty i tak toczą własny konflikt z Mateuszem Morawieckim, niezależnie czy koronawirus, czy Jarosław Gowin, to oni mówią, a Morawiecki to tamto, co jest dość zabawne. No i ziobryści jakoś powoli zaczynają lansować Szumowskiego, człowieka nie z ich bajki, ale myślą pewnie, że każdy byłby premier lepszy od premiera Morawieckiego. Więc ja nie wykluczam resetu jakiegoś w rządzie, jakichś zmian. Zresztą tak całkiem nie potrafię wykluczyć, że my zostaniemy z tym rządem na czas jakiś siłą rozpędu i być może wszyscy akcjonariusze Zjednoczonej Prawicy uznają, że warto udawać, że nic się nie stało i na razie się nie rozchodzić. Chociaż uważam, że tak w głowach to oni się już pogodzili z tym, że płyną na różnych okrętach.
Ja muszę przyznać, że po tej rozmowie i po przedyskutowaniu tych wszystkich scenariuszy to ten rzeczywiście wydaje mi się być najbardziej prawdopodobny. To znaczy taki scenariusz pod tytułem, że wszystko się musiało zmienić, żeby wszystko pozostało takie same, przynajmniej przez chwilę. I że to będzie trochę taki rząd, jak takie stare małżeństwo, które wie, że się musi rozwieść, ale żyje w separacji w jednym mieszkaniu, bo trochę nie ma się gdzie wyprowadzić i nie ma co ze sobą zrobić.
Dla dobra dzieci.
No nawet już nie, już chyba dzieci się wyprowadziły, już po prostu nie mają gdzie się podzielić i nie wiedzą, jak sobie życie zorganizować. Ale słuchaj, Wojtku, jeszcze chciałem się zapytać ciebie, co to oznacza dla majowych wyborów w takim razie? To znaczy te wybory będą? Bo rozumiem, że Jarosław Gowin zagłosuję przeciwko tej autopoprawce, więc rozumiem, że albo będzie stan nadzwyczajny, albo my po prostu będziemy mieć wybory z tym głosowaniem korespondencyjnym dla osób powyżej 60 roku życia.
No taki jest stan prawny na teraz i trochę nie wiem, jak miałby się zmienić, bo tak jak mówiłem, kompletnie nie wierzę w to, że uda się uchwalić ustawę. Nawet gdyby jakimś cudem ona w Sejmie przeszła, to nie wierzę, że ona zostanie nieprzetrzymana w Senacie przez te 30 dni, a jeśli zostanie przetrzymana, to nie wierzę, że zacznie działać. Zwłaszcza, że równolegle musiałby się toczyć przygotowania według starego reżimu prawnego, więc tutaj jest jakiś gigantyczny chaos. Ja myślę, zwłaszcza jak patrzę na dzienne wyniki zachorowań, które niestety są coraz pokaźniejsze, no, że rządzący po prostu będą musieli skapitulować przed rzeczywistością. Czy to będzie 10 kwietnia, czy 20 kwietnia, to jest trochę nieistotne, ale że jednak ten stan klęski żywiołowej jest nieunikniony. No, kompletnie sobie nie wyobrażam sytuacji, w której mamy 10 tysięcy zachorowań lub więcej i w środku tego kataklizmu odbywa się głosowanie w lokalach wyborczych wbrew woli samorządowców, nie wiem, czy zostaną zmilitaryzowane komisje wyborcze. No, otwiera się pole do jakichś niesamowitych działań. Moim zdaniem przekreśla to możliwość zorganizowania wyborów w terminie 10 maja.
I tak to na koniec może trochę poważniej, bo w takim raczej lekkim tonie sobie tę rozmowę poprowadziliśmy i trochę sobie dowcipkowaliśmy, ale muszę przyznać, że na jej koniec jestem dosyć przygnębiony i muszę powiedzieć, że nie dość, że jestem przygnębiony, to też jestem dosyć przerażony, bo mam wrażenie, że ten chaos, w którym się pogrążamy, coraz trudniej będzie uporządkować, A to naprawdę, naprawdę nie są czasy na taki bałagan.
No przygnębienie to jest nastrój, który mi towarzyszy od jakiegoś czasu. Czy patrzę na politykę, czy na gospodarkę, czy na nastroje społeczne, to zewsząd dochodzą jakieś przykre wiadomości. I to, co pewnie cieszyłoby wielu wyborców liberalnych, antyrządowych, opozycyjnych jeszcze całkiem niedawno, teraz tak naprawdę no, patrzymy na to z zaciekawieniem, ale bez jakiejś większej satysfakcji, bo wszystko, co teraz potrzebujemy, to jest sprawny rząd, sprawny parlament i sprawne instytucje państwowe, ale niestety nie wskazuje wiele na to, że z czymś takim mamy do czynienia.
No dobrze, to tą smutną i przygnębiającą nutą myślę, że czas zakończyć ten podcast, który zaczął się jakoś tak w miarę wesoło, bo jest śmiesznie, ale niestety zakończył się dosyć strasznie, bo tak naprawdę mam wrażenie, że jest śmieszno strasznie. No i tak, i tymi słowami czas kończyć. Do usłyszenia już w innych okolicznościach. Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.